Najpierw przypomnijmy sobie fragment z księgi proroka Jeremiasza, który woła do Boga i ufa Panu Bogu. Ufa, bo woła, bo zakończył ten fragment Pisma Świętego: albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Chciałbym zobaczyć pomstę na tych wszystkich, którzy na mnie nastają. A jednak w sposób jak najbardziej pokorny, potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Istnieje na tym świecie dziwny plan przeciwny Panu Bogu. Boży plan to jest plan miłości. A wielu ludzi chce zmienić ten plan na zniszczenie i człowieka, i zniszczenie jego działalności. A więc mamy plan Boga i mamy plan człowieka, który chce zniszczyć wszystko to, co Pan Bóg wymyślił, to, co Pan Bóg stworzył i powołał do szczęścia, nie tylko tutaj na ziemi, ale także i szczęścia wiecznego. I przychodzi taki moment, że spotykamy się z tym planem na przykład nieprzebaczenia, planem nienawiści, planem obojętności. Co robić wobec takiego planu? Dzisiejsze zakończenie tego fragmentu z proroka Izajasza jest bardzo jasne. Albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na tej mszy świętej, która normalnie gromadzi kilkaset osób, co najmniej, do tysiąca nawet, którzy z całej naszej ojczyzny przychodzą tutaj do świątyni, by dziękować i zawierzać Panu Bogu. Ten skromny kosz oznacza bardzo wielką, naprawdę wielką modlitwę. Modlitwę intencji wielu tysięcy ludzi, którzy przysyłają do nas właśnie swoją modlitwę, swoje zawierzenie. I można byłoby naprawdę bardzo długo tutaj czytać te intencje. One są naprawdę przede wszystkim bardzo takie ludzkie. Ludzkie, bo obejmujące wszystkie sprawy. I tak jak przed chwilą przeczytaliśmy, że te modlitwy, te wszystkie intencje powierzam Panu Bogu, to obojętnie, czy one są na przykład z Żar, czy z Białegostoku, czy są z jakichkolwiek innych miejscowości, one wszystkie mówią jedno. Bogu powierzam wszystkie intencje. I mimo, że tych ludzi tutaj nie ma, bo oni by się nawet nie zmieścili tutaj w tej chwili, z tych intencji, to jednak oni są razem z nami. I proszę zobaczyć, jaka to jest przepiękna sprawa, kiedy my możemy za nich modlić się, możemy im powiedzieć: tak, modlimy się za was. Modlimy się za tych wszystkich, którzy są tutaj, których intencje są tutaj zgromadzone, ale także wszystkich tych, których może intencje nie są, ale chcieliby powierzać się Bożej opatrzności. Chcieliby powierzać Panu Bogu wszystkie sprawy. I dlatego chciałbym, abyście wy, którzy teraz może oglądacie nas, słuchacie, byście wiedzieli, że my nieustannie będziemy się modlić. I ta modlitwa będzie. I nawet gdy będzie jakaś sytuacja nagła, że będziemy tylko sami tutaj w tej świątyni, ona będzie trwała, ta modlitwa. Powierzanie Panu Bogu wszystkich tych intencji i tych intencji, które są w naszych sercach. Bo komu mamy zawierzać? Komu mamy się oddawać, jak nie Panu Bogu? Bo jeżeli my jako ludzie widzimy i dostrzegamy na przykład śmierć w naszym życiu, to przecież wiemy doskonale, że śmierć wcale nie jest finałem naszego życia. Śmierć jest tylko przejściem, dotknięciem tego, co niewidzialne, co na pewno piękne i wielkie. Przejdźmy także do dzisiejszej Ewangelii. ten spór o Pana Jezusa trwa nadal. I kiedy czytamy teraz Ewangelię świętego Jana, który pisze swój pamiętnik, swój testament dla tych, którzy nie widzieli Pana Jezusa, bo proszę pamiętać, że święty Jan pisał już Ewangelię, kiedy świadków obecności Pana Jezusa żyjącego i zmartwychwstałego było coraz mniej. I on był jednym z ostatnich świadków. I kiedy on pisze o tym, to pisze jako naprawdę świadek z pewnej perspektywy. I bardzo piękne jest to u świętego Jana, że on czasami pewne takie sformułowania rzuca nam po to, żebyśmy zastanowili się. I to najpiękniejsze słowo, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ten fragment Pisma Świętego z Ewangelii świętego Jana można nieustannie rozważać i przypominać sobie, że to słowo, które zaistniało kiedyś przedwiecznie, bez początku i bez końca, to słowo realizuje się dzisiaj, tu i teraz. Ale chciałbym dojść do tego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy oni się pokłócili o Pana Jezusa, święty Jan zauważa jedno. I rozeszli się, każdy do swego domu. Zobaczcie, ludzie pokłócili się o Jezusa. Jedni chcieli uwierzyć, że On rzeczywiście jest prorokiem, a drudzy nie. I jedni drugich w jakiś sposób próbowali zniszczyć swoimi argumentami. Jaki był skutek tego sporu o Jezusa? Rozeszli się. Czym jest Kościół? Kościół, eklezja jest zwołaniem. Bóg chce zwoływać na modlitwę. I eklezja to jest właśnie zwołanie nie przez proboszcza, nie przez kogokolwiek innego, tylko zwołanie przez Jezusa Chrystusa. To Pan Bóg nas zwołuje. Oczywiście w tej chwili doświadczamy właśnie tego, że bardzo chcielibyśmy się zwołać, ale jest pewna przeszkoda. Jesteśmy pokorni wobec tej przeszkody i mówimy, Panie Jezu, nie rozumiemy tego, ale zgadzamy się. Poprzez pokorę tego, że każdy idzie do swego domu. Ale nasze życie Kościoła nigdy nie jest, że każdy sobie rzepkę skrobie. Bo Jezus Chrystus przyszedł i zwołał i mówił o Kościele, czyli Eklezji, o zwołaniu. I tak było od samego początku istnienia Kościoła. Kiedy Chrystus zwołuje poprzez tych, którzy mają wiarę. Wiarę w to, że On jest jeden, jedyny Pan i Zbawca. Ten, który nieustannie daje się nam. Daje się nam dlaczego? Bo nieustannie chce przypominać, kocham Cię. Po prostu Cię kocham i kochać nie przestanę. I to zwołanie, które w tej chwili, tak jak mówię, w pokorze znosimy, jest na innym wymiarze. W innym wymiarze. Jakim? Jesteśmy w duchowej łączności. Mówimy i tak wierzymy, że jest świętych obcowanie. Duchowa łączność między tymi, którzy są w niebie, na ziemi i w czyśćcu. To jest duchowa łączność. I ta duchowa łączność także i dla nas, ludzi wiary, tutaj na ziemi, jest bardzo istotna. Bo może nie jesteśmy widzialni dookoła siebie, ale jesteśmy we wspólnocie. Czyż to nie jest piękne i wspaniałe, że możemy w tej wspólnocie, nawet nie widząc siebie, być i trwać? Czyż to nie jest piękne, że tak naprawdę nie do nas należy, czy będziemy razem fizycznie, tylko czy będziemy przy Nim, przy Jezusie Chrystusie, najwyższym i wiecznym kapłanie, jedynym Zbawicielu świata. I oczywiście, że możemy się skłócić, a ten wierzy tak w Pana Jezusa, a ten wierzy inaczej. Możemy się kłócić o szaty liturgiczne, możemy się kłócić o wystrój świątyni i tak dalej. Ale tak naprawdę nie możemy się kłócić o Jezusa Chrystusa, o Tego, który jest jedynym Zbawicielem. Nie możemy. Dlaczego? Dlatego, że On nas zwołuje do tej miłości, którą tylko On może dawać. Na jakiej podstawie może to czynić? Pozwólcie, że przeczytam pewne opowiadanie. Ono jest troszeczkę długie, ale wydaje mi się, że ono jest piękne, ponieważ mówiąc inaczej, wcale się nam nie spieszy. I dzisiaj, mam nadzieję, przez najbliższych parę dni. Dlatego też chciałbym, abyśmy przeczytali to opowiadanie, które odpowiada właśnie na to pytanie. Dlaczego On ma prawo nas zwoływać? Dlaczego On jest tym, który zwołuje? Autor tego opowiadania posłużył się pewnym opowiadaniem, pewną takim wydarzeniem, że każdy z nas może trafić do takiego pokoju, gdzie jest pewna kartoteka. I oglądając tę kartotekę, człowiek może przyglądać się swojemu życiu. Ale to nie jest jeszcze finał. To jest jeszcze początek. Na krawędzi dnia, gdzieś pomiędzy jawą a snem, znalazłem się w pokoju. Jedyne, co tam zobaczyłem, to niekończące się rzędy małych, prostokątnych szufladek. Kartoteka. Zajmowała ona całą ścianę. Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że każda szufladka jest opatrzona odpowiednim napisem. Pierwszy, który przykuł mój wzrok, brzmiał: ludzie, których lubiłem. Otworzyłem szafkę i zacząłem przeglądać kartki ze środka. Rozpoznawałem imiona umieszczone na nich: Ania, Andrzej, Marta, Janek. Zamknąłem szybko tę szufladkę. Nagle uświadomiłem sobie, gdzie jestem. Ten pokój, te martwe rzędy szufladek to brutalny katalog mojego życia. Na tysiącach posegregowanych karteczek zapisane były wszystkie czynności, myśli i słowa mojego życia. Nawet te, o których sam dawno już zapomniałem. Uczucie niesamowitości i ciekawości mieszało się z przerażeniem, gdy otwierałem kolejne szufladki. Jedne przynosiły radość, ciepłe wspomnienie, inne uczucie tak wielkiego wstydu, że aż musiałem się obejrzeć za siebie, by sprawdzić, czy nikt mnie nie widzi. Przegroda z napisem „Przyjaciele” była tuż obok. Przyjaciele, których zdradziłem. Niektóre napisy były mi znane, inne mniej. Jeszcze inne były mi zupełnie obce. Książki, które przeczytałem, kłamstwa, które mówiłem, dowcipy, z których się śmiałem. Wstrząsająca była dokładność zawartych na kartkach informacji. Rzeczy, które robiłem w złości, rzeczy, które mruczałem pod nosem na moich rodziców. Nie było mi do śmiechu. Wciąż zaskakiwały mnie czytane zdania. Niektórych kart było więcej niż chciałem, innych mniej niż miałem nadzieję. Czy to możliwe, że podczas mojego życia zapisałem sobie te wszystkie karteczki? Jednak każda z nich była prawdą, każda zapisana moim pismem, opatrzona moim podpisem. Gdy wysunąłem szafkę piosenki, które słuchałem, uświadomiłem sobie, że ona nie ma końca. Zamknąłem ją szybko. Wstydziłem się. Nie tego, jakich piosenek słuchałem, tylko tyle tego, ile czasu poświęciłem na ich słuchanie. Nagle mój wzrok padł na szafkę opatrzoną podpisem „Pożądliwe myśli”. Wysunąłem ją tylko na centymetr, aby nie widzieć całej jej długości. Przeczytałem jedną karteczkę. Byłem zszokowany jej dokładnością. Czułem się wręcz ohydnie, wiedząc, że nawet taki krótki moment mojego życia został zarejestrowany. Poczułem w sobie obezwładniającą wściekłość, wręcz bezsilność. Wiedziałem tylko jedno. Nikt nigdy nie może dowiedzieć się o istnieniu tego pokoju. Muszę go zniszczyć. W przerażającej złości szarpnąłem kartoteką. Jej rozmiar nie był ważny. Musiałem zniszczyć. A jednak nie udało się. Karteczki były niezniszczalne. Byłem bezradny. Włożyłem pojedyncze szafki na swoje miejsca. Wiedziałem, że nie dam rady. Oparłem się ciężko o ścianę i westchnąłem. Dopiero wtedy zobaczyłem szufladkę z napisem „Ludzie, z którymi podzieliłem się Ewangelią”. Jej uchwyt był bardziej lśniący nią niż pozostałe, prawie nietknięty. Z przykrością stwierdziłem, że jej długość nie jest większa niż 4 centymetry. Mogłem policzyć jej kartki na palcach jednej ręki. Na moich policzkach potoczyły się łzy. Poczułem w sercu ból i zacząłem się trząść. Padłem na kolana i płakałem jak mały dzieciak. Płakałem ze wstydu, z przerażającego mnie wstydu. Rzędy szufladek rozmazywały się w moich oczach. Nie, nie, nikt nie może dowiedzieć się o istnieniu tego pokoju. Muszę go zniszczyć i zamknąć na klucz. Gdy otarłem łzy, zobaczyłem, że nie jestem sam. W kącie pokoju stał on. Nie, nie, nie. Tylko nie. Nie on. Nie tu. Każdy, tylko nie. Jezus. Bezsilnie patrzyłem, jak otwierał szufladki i czytał ich zawartość. Gdy wreszcie zmusiłem się, aby spojrzeć mu w oczy, zobaczyłem smutek. Smutek jeszcze większy niż mój własny. Dlaczego on musiał je wszystkie przeczytać? Wreszcie odwrócił się w moją stronę i popatrzył na mnie. Patrzył na mnie z wielkim współczuciem. Nie było to jednak współczucie, które mnie denerwowało. Spuściłem wzrok i znów zacząłem płakać. Jezus podszedł do mnie i objął mnie. Mógł tyle powiedzieć, ale on milczał. Nagle zaczął płakać razem ze mną. Wstał i podszedł do kartoteki. Otworzył pierwszą z brzegu szafkę. Po kolei wyjmował z niej obciążające mnie kartki. Moje imię wpisane przy nich przykrywał swoim podpisem. Nie! Krzyknąłem. Chciałem wyrwać te kartki. Nie, 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 nie. Jego imienia nie powinno tam być. Ale tak było. Pisane taką głęboką czerwienią, taką ciemną, taką żywą. Imię Jezusa zakrywało moje na coraz większej ilości kartek. Było pisane krwią. Jezus otwierał kolejne szufladki, uśmiechając się do mnie i smutno, i podpisywał, podpisywał, podpisywał. Zamknął ostatnią szufladkę, podszedł do mnie, położył swoją rękę na moim ramieniu i powiedział: „Wykonało się”. Wstałem i on wyprowadził mnie z pokoju. Nie było żadnych zamków w drzwiach. Żadnych zamków. Gdyż jest jeszcze wiele pustych kart do zapisania. Nie ma już obciążających mnie kart w tamtym pokoju. A moje życie nie dobiegło jeszcze do końca. Dlaczego ma prawo, abym podszedł do Niego? Dlaczego ma prawo, że On jest moim Zbawicielem? Bo On dał siebie. I tak jak jeszcze przed nami może nie jedna szufladka w kartotece naszego życia, tak warto od czasu do czasu przypomnieć sobie, że ta kartoteka naszych grzechów nieustannie może zostać zmazana Jego krwią. I to jest ten powód, dla którego mogę spokojnie wołać: Tobie powierzam moją sprawę. Każdą piękną i wspaniałą i każdą trudną, która nazywa się grzechem.